Dzień dobry, rozpoczynamy szatnię akademików. Mnóstwo działo się w miniony weekend. Tylko futsaliści nie grali, a Maćka Góreckiego, trenera futsalistów, gościmy, to od razu powitam. Cześć Maćku.
Dzień dobry.
I dyrektora Marka Lemańskiego również powitam.
Dzień dobry.
Ale inni grali, i to jak piłkarze ręczni, bo od nich zaczniemy. Zremisowali w Świdnicy z KPR-em 24-24, mecz, który się skończył remisem. Remisem, który jest jak zwycięstwo, można powiedzieć, i od tego właśnie wielkiego sobotniego boju w Świdnicy zaczniemy. No, wulkan emocji, można powiedzieć, właściwie przez 60 minut nie wiadomo było, kto będzie pukał już do wrót pierwszej ligi, bo dzisiaj zielonogórzanie tak naprawdę już są nie na autostradzie, już chyba za bramkami są tak naprawdę. Bramki już opłacone, teraz tylko dojechać szczęśliwie z tą dziewiątką Legnicę, panie Marku, i właściwie w najbliższą sobotę wygrać, postawić kropkę nad i rozpocznie się wielkie świętowanie, tak?
Tak, dokładnie. Przyjeżdża ostatnia drużyna drugoligowych rozgrywek, więc my będziemy gospodarzem, więc mam nadzieję, że tutaj nie ma w ogóle żadnych szans, żeby cokolwiek się złego naszym szczypiornistom wydarzyło. No a rzeczywiście emocje z ostatniego weekendu ogromne. Do tej pory z reguły przeżywałem je na meczach futsalowców, takie zmiany nastrojów i sytuacji. Natomiast w meczu piłki ręcznej to niecodziennie się zdarza, żeby tak zwycięstwo przechodziło z rąk do rąk. Na koniec zwycięski dla nas remis.
Jędrzej Zieniewicz bramkę na wagę remisu, tego zwycięskiego remisu w ostatnich sekundach rzucił. Pan przed meczem miał obawy co do tego spotkania? Drżał pan o końcowy rezultat? Bo piłkarze ręczni, mam wrażenie, że jakoś tak spokojnie podchodzili, będąc może niepewnym swego, ale pewni wiary we własne umiejętności.
Pierwsze założenie było takie, żeby nie robić żadnej presji na to, że za wszelką cenę musimy awansować do pierwszej ligi, więc z naszej strony nie było jakiejś wielkiej presji. Założeniem sekcji piłki ręcznej było zajęcie miejsca w czołowej trójce. Jak wiemy doskonale, to założenie nasi akademicy wypełnili. Jedynym takim mankamentem na pewno była fala kontuzji, która się przydarzyła przed tym decydującym spotkaniem, plus operacja nosa Cypriana Kociszewskiego. To mogło powodować, że mogliśmy się troszeczkę obawiać tego, czy ci zawodnicy, którzy wcześniej byli lekko kontuzjowani, i Cyprian będą w stanie sprostać Świdniczanom, ale jak życie pokazuje, świetnie sobie poradzili, a z tego, co słyszałem, wola walki i serce naprawdę zostało pozostawione tam właśnie w Świdnicy, na tym gorącym terenie.
Zęby zaciśnięte zostały mimo tych urazów, tych wszystkich problemów, o których najlepiej za chwilę powie Alan Raczkowiak, bo nasi wysłannicy byli w Świdnicy, relacjonowali dla was ten mecz. No i z Alanem Raczkowiakiem Aleksander Dyderski po meczu rozmawiał w Świdnicy. Posłuchajmy.
Świetne spotkanie w twoim wykonaniu, no ale niestety te niepokojące dwa momenty, kiedy leżałeś na parkiecie, co to było?
No podkręciłem mocno kostkę, bardzo mocno, i no nie chcę do tego wracać, no wróciłem, tyle co mogłem, to pomogłem zespołowi. Cały zespół zasługuje po prostu na wielki szacunek, bo dużo się mówi o tym, że Świdnica w osobieniu, że jest pobijana, a my naprawdę tak samo też jesteśmy pobijani. O tym po prostu nie mówiliśmy dużo w mediach, ale no o Cyprianie już było wiadomo. Ze złamaną kością, tam w jakimś śródstopiu grał Jasiu, przepraszam, że tak wolę, ten myślę, potem, no wiadomo, ta moja kostka to samo, Mariusz Rogoziński, wielki szacunek. Wczoraj rehabilitantka mu powiedziała, że powoli może zacząć truchtać, no, także proszę sobie wyobrazić, z jakim bólem on się grał, brakowało go też na pewno momentami w ataku, ale dał tyle, ile może w obronie, i no i wielki szacunek do niego. No i oczywiście do całego zespołu, i oczywiście bramkarze stanęli. Marek w pierwszej połowie, no Marek Kwiatkowski wszedł, potem zrobił wielką robotę. Naprawdę, no nie chcę, no wszystkich trzeba chwalić, się cieszyć. Wiem, że ciężko będzie o tym już jutro, przypuśćmy, czy nam w poniedziałek zapomnieć, bo dzisiaj na pewno będziemy się cieszyć, ale pamiętajmy o tym, że musimy jeszcze wygrać ostatni mecz, i tutaj no też musi być ta koncentracja. Mam nadzieję, że wszyscy pomału będą dochodzić do siebie, bo tu już nie ma, trzeba grać swoje i wracać do zdrowia, żeby tą sobotę rozegrać bardzo dobry mecz, bo powtarzam, no mieliśmy atak w Świdnicy, po Świdnicy w Legnicy, 8-4 przegrywaliśmy, do dzisiaj mi to pamiętam, i także tu musi być koncentracja od pierwszej minuty, wiemy, o co gramy, i musimy zrobić ten awans już, bo jak tego nie zrobimy, to już będziemy największymi frajerami. No tyle mam do powiedzenia.
No właśnie, no jeden krok, jeden mały krok. Legnica jest w tym momencie na ostatnim miejscu w tabeli. No, czy jesteście już głowami w pierwszej lidze?
Dzisiaj myślę, że na pewno będziemy. Nie wiem, jak to jeszcze będzie organizacyjnie wszystko wyglądać. Mam nadzieję, że tak, że klub wszystko podoła, żebyśmy mieli warunki, ludzi i wszystko, żebyśmy w pierwszej lidze, ale mówię, głowami musimy być przy Legnicy i to od poniedziałku, ale też musimy, tak jak mówię, dojść do zdrowia, bo no, jesteśmy naprawdę też mocno bardzo poobijani wszyscy już. Kibice, obojętnie czy są przeciwko nam, czy z nami, najważniejsze, że są. Jak nie ma kibiców, naprawdę nie ma sensu, bo po to się gra. Nawet jak kibic sami tam na ciebie buczy, coś tam krzyczy i wiadomo, chce dla ciebie źle, ale ten kibic jest i od razu jest większa adrenalina, od razu chce się grać, a jak jest tak, że po prostu są trzy osoby, no to bardziej człowiek to traktuje jak sparing, znaczy wiadomo, nie idzie, ale jak sparing, no bo tak jest prawda, no kibice to jest podstawa i czy to obecnie w jakimś sporcie, no kibice to jest podstawa. I dziękuję też publiczności ze Świdnicy, bo naprawdę spisywali się i ogólnie Świdnicy życzę, jeżeli dojdzie do tego, że będą grać baraże, mam nadzieję, że będą grać baraże, to życzę im jak najlepiej, bo naprawdę fajny zespół, waleczny i trzeba im też to oddać.
Alan Raczkowiak, jeden z bohaterów tego sobotniego meczu. 4 bramki rzucił podopieczny Bronisława Malego. Po 5 najwięcej w AZS-ie rzucili Maciej Orliński i Marcin Jaśkowski. Widać i słychać było przede wszystkim, że się walanie jeszcze gotowało tam chwilę po tym spotkaniu. Te emocje jeszcze tam buzowały w tym zawodniku.
Tak, ogromne emocje, ale też ogromne doświadczenie Alana. Widać, że to jest zawodnik doświadczony. Bardzo mi się podoba jego wypowiedź, że teraz jeszcze nie ma co myśleć o pierwszej lidze, że trzeba się skoncentrować na tym ostatnim meczu, ponieważ nie można żadnego przeciwnika lekceważyć. Zespół poobijany, zespół zmęczony, ale mam nadzieję, że w sobotę będziemy mogli fetować po raz kolejny, chyba trzeci, awans do pierwszej ligi.
Z tym fetowaniem to jeszcze chwilkę się wstrzymamy, jeszcze powrócimy do meczu w Świdnicy, bo tam naprawdę działo się dużo. Alan też wspomniał, że publiczność, ale z tego Świdnica słynie, że tam potrafiła stworzyć kocioł i ten kocioł był przez 60 minut. To jeden z tych graczy właśnie, którzy nie mieli po meczu wesołej miny. Tomasz Wasilewicz, SKPR Świdnica, posłuchajmy.
Dzisiaj mieliście niesamowity doping kibiców. Czy wam to pomagało w grze?
Dla kibiców zawsze się graj. To, że są z nami od początku sezonu, bardzo im za to dziękujemy. Są najlepsi.
No i teraz liczycie na porażkę AZS-u.
My liczymy na siebie tak naprawdę, nie wyoglądamy się na kogoś. Mieliśmy zrobić dzisiaj robotę, no niestety zabrakło jednej bramki, nie udało się. Walczymy dalej, pozostają nam baraże.
No a co zawiniło w takim razie?
Myślę, że... No co zawiniło? No tak naprawdę ciężko powiedzieć, no trochę nieskuteczności w drugiej połowie. No ale Zielona Góra też się myliła. No, myślę, że ten wynik jest po przebiegu całego meczu jak najbardziej sprawiedliwy, no aczkolwiek chciało się więcej.
No i na czym teraz się skupiacie?
No, teraz się skupiamy na kolejnym meczu, tak jak do tej pory, także jedziemy do Dzierżoniowa, mam nadzieję po 2 punkty i zaczynamy przygotowania do baraży.
Tyle Tomasz Wasilewicz, a tam w tle już było słychać śpiewy radości szczypiornistów AZS-u, no bo oczywiście sportowa pokora, koncentracja musi być na sobotę, ale nikt chyba sobie nie wyobraża, żeby z tą dziewiątką Legnica przegrać. Państwo już myślicie, panie Marku, o tym, co się stanie, jak ta pierwsza liga faktycznie stanie się faktem, bo to kolejny zespół dochodzi na zaplecze Ekstraklasy.
Tak, dzisiaj pierwszą rozmowę, jaką odbyłem, to już z przedstawicielami sekcji piłki ręcznej i rozmawialiśmy co tutaj o swoich pierwszych krokach, co tutaj musimy zrobić, aby w tej pierwszej lidze wystartować, no i godnie się zaprezentować, bo taki start jednoroczny, po którym zaraz mielibyśmy się z tą ligą żegnać, no jest trochę bez sensu, więc chodzi o to, aby stworzyć takie porządne podstawy, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, a nie tylko, żeby to była przygoda jednorazowa, więc rozmowy już trwają. Teraz chcemy się skoncentrować na ostatnim meczu ligowym. Za trzy tygodnie półfinał akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Potem, mam nadzieję, finał w Warszawie i na pewno będziemy przystępowali do rozmowy z zawodnikami.
Jak rozumiem, będziecie chcieli pozostawić tych wszystkich bohaterów, zwłaszcza pierwszoplanowe postaci, które walczyły o ten awans do pierwszej ligi.
Tak, stara zasada mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Ja widzę, że ci chłopcy stworzyli doskonałą atmosferę. Jest ten feel w zespole. Można powiedzieć, że jeden za drugiego oddaje naprawdę serce i to jest niezwykle ważne. Jest to wartość, której się nie kupi za żadne pieniądze. Po prostu jest to praca zawodników, trenera, sztabu szkoleniowego i wszystkich tych, którzy wokół piłki ręcznej pracowali przez ostatni rok. Dlatego, no, korzystając z okazji, chciałem serdecznie podziękować. Jeszcze nie gratulować, bo poczekajmy na ten ostatni mecz, ale serdecznie podziękować za to, co już zostało osiągnięte. Bo trzeba powiedzieć, że zarówno Zielona Góra, jak i Świdnica zdominowały w tym roku drugą ligę piłki ręcznej. No i w tym ostatnim pojedynku, tak jak pan redaktor powiedział, na bardzo gorącym terenie udało się uzyskać satysfakcjonujący nas wynik i o to właśnie chodziło.
To jeszcze jeden głos ze Świdnicy. Kamil Gessner, zawodnik AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, który Świdniczanom w sobotę rzucił jedną bramkę.
Mecz był naprawdę bardzo wyrównany. Dwie drużyny stoczyły świetny bój. Doping i nam pomógł i im, bo lubimy grać w takiej atmosferze, więc super się dzisiaj grało, naprawdę.
No i teraz został jeden krok tak naprawdę do wykonania. Pokonanie Legnicy, która jest w tym momencie na ostatnim miejscu w tabeli. Czy jesteście już głowami w pierwszej lidze, czy jeszcze skupiacie się na tym spotkaniu?
Szczerze powiem, z jednej strony według mnie jesteśmy już jedną głową, ale nie możemy lekceważyć na pewno przeciwnika. Podejdziemy na 100%. Będziemy walczyć i to pragniemy pierwszej ligi na Zielonej Góry. Mam nadzieję, że zdobędziemy.
No i na czym teraz właściwie skupiacie się, na treningach? Czy może już analizujecie grę Legnicy już wcześniej może?
Dopiero zaczniemy teraz. Najważniejsza dla nas była Świdnica, bo to była drużyna, która mogła także wywalczyć awans. Mieliśmy tyle samo punktów. Nie patrzyliśmy w ogóle na Legnicę, ale już od poniedziałku zaczynamy myśleć o Legnicy i o tym ostatnim kroku, żeby zrobić do pierwszej ligi.
A skupialiście się może na tym, żeby tutaj bardziej wygrać? Czy ten remis was satysfakcjonuje?
Nie. Zawsze chcieliśmy wygrać. Wiedzieliśmy, że są mocną drużyną. Niestety się nie udało, ale remis też jest bardzo dla nas cenny i to my teraz przewodzimy i mam nadzieję, że do tej pierwszej ligi dotrwamy.
Tyle Kamil Gessner, kolejny z bohaterów AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie Marku, wspomniał, że niebawem rozpoczną się rozmowy z zawodnikami, ale też niebawem będą musiały się rozpocząć rozmowy z trenerem, który schedę po Bronisławie Malym obejmie, bo trener AZS-u obecny zakomunikował, że po sezonie z takim przytupem żegna się z AZS-em.
Tak, ja oczywiście jeszcze będzie na to czas. Serdecznie dziękuję trenerowi Malemu. On nas już poinformował oficjalnie o tym stanowisku, ale uznaliśmy, że to jest jakby nasza wewnętrzna sprawa. Nie informowaliśmy, czekaliśmy na to, aż trener sam o tym zakomunikuje. My już taką informację mieliśmy bodajże w marcu, oficjalną, że to jest ostatni sezon trenera Malego. No, nam się bardzo dobrze z trenerem współpracowało. Oczywiście obowiązki wynikające z bycia prezesem Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej, no, powodują, że tego czasu na trenowanie jeszcze zespołu, tym bardziej w pierwszej lidze, na pewno nie ma i jakby rozumiemy tą decyzję i bardzo się cieszymy, że mogliśmy z tak ciekawym i doświadczonym trenerem współpracować przez ostatnie lata.
A giełda nazwisk już ruszyła, czy dopiero ruszy?
No, trzeba powiedzieć, że giełda nazwisk jest bardzo, bardzo ograniczona w naszym regionie, ponieważ pierwszą ligę mogą prowadzić tylko trenerzy, którzy mają określone uprawnienia. A na ten moment w Zielonej Górze można ich naliczyć trzech lub czterech, więc nie chciałbym tu tych nazwisk wymieniać.
To nie na giełda, pewno, to ryneczek w takim razie.
Dokładnie, więc na pewno z każdym z tych trenerów będziemy rozmawiali, bo tak jak mówię, wybór nie jest duży, na pewno nie chcielibyśmy ściągać trenera z zewnątrz, tylko żeby to był ktoś, kto wywodzi się z Zielonej Góry, kto dobrze zna nasze środowisko i zawodników. Ale tak jak mówię, no poczekajmy jeszcze do ostatniego meczu, bo trudno by było prowadzić rozmowy jeszcze przed oficjalnym faktem dostania się do tej pierwszej ligi.
Czyli raczej ktoś, kto zna środowisko tutaj lubuskiego, zielonogórskiego Szczypiorniaka, będzie przygotowywany do roli pierwszego trenera, ale zanim ten sukces oficjalnie zostanie skonsumowany, to jeszcze sobota, godzina 18, AZS UZ kontra ŁKS UKS 9 Legnica. To będzie mecz, który będzie spinał klamrą niejako ten cały znakomity sezon szczypiornistów. Szczypiorniści już praktycznie na wakacjach, a faktycznie na wakacjach są futsaliści Persy Mosiro AZS-u. Maciek Górecki na razie się przysłuchiwał, ale teraz musi się przybliżyć do mikrofonu, bo to trzecie miejsce, Maćku, które praktycznie już jest pewne, a faktycznie tak prawnie niebawem stanie się faktem, to pewnie wielki sukces z twojego punktu widzenia i nie tylko.
No oczywiście, że tak. Przed sezonem cel był jeden, utrzymać się w pierwszej lidze. Okazało się, że kilka kolejek przed zakończeniem sezonu to utrzymanie było. Potem pomimo tego, że to utrzymanie już mieliśmy zapewnione, chłopaki nie odpuścili. Każdy kolejny mecz chcieli wygrać i skutkiem tego jest właśnie trzecie miejsce w pierwszej lidze, w pierwszym sezonie, także naprawdę mega duży sukces.
Helios Białystok do Zielonej Góry nie dojechał, co skończy się walkowerem, natomiast Słoneczny Stok Białystok, druga białostocka drużyna, która wchodzi do Ekstraklasy, znakomicie okrasiła ten cały swój sukces po sportowemu, wygrywając AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiemu. Dzięki temu właśnie Zielonogórzanie zakończą ten sezon na trzecim miejscu. Gdyby ci ktoś we wrześniu po laniu od Warszawy 1-6 powiedział, że skończycie na trzecim miejscu, to byś uwierzył?
Nie, no na pewno bym zareagował tak jak teraz. Na pewno bym się trochę uśmiał z tego, bo faktycznie pierwszy mecz taki debiutancki w pierwszej lidze nasz był naprawdę taką solidną lekcją futsalu dla nas, którą zgotował nam właśnie Uniwersytet Warszawski. Tam naprawdę nie mieliśmy żadnego argumentu na to, żeby ten mecz, żeby urwać w tym meczu jakikolwiek punkt. Ale z biegiem czasu, z biegiem sezonu, tylko z każdą następną kolejką byliśmy coraz mocniejsi, graliśmy coraz lepszy futsal i w konsekwencji w rewanżu w Warszawie wygraliśmy mecz, a dalej idąc właśnie zajęliśmy wyższe miejsce niż Uniwersytet Warszawski, co bardzo cieszy. Myślę, że jest to fajny prognostyk na przyszłość.
Dziś jak tak patrzysz na to, jak ta drużyna grała pod koniec sezonu, a jak grała na początku, to widzisz dużą ewolucję, tak indywidualnie, jak i właśnie pod względem realizacji drużynowo-taktyki?
Zdecydowanie tak. Myślę, że każdy zawodnik, który brał udział w tych rozgrywkach, o wiele przeskoczył jakby poziom, na którym zaczynaliśmy, czy graliśmy w drugiej lidze. Chłopaki naprawdę mocno się rozwinęli indywidualnie i wydaje mi się, że jako zespół też zrobiliśmy duży progres. Gramy coraz fajniej i coraz lepiej się rozumiemy. To też na pewno jest skutkiem tego, że gramy ze sobą już praktycznie drugi sezon, bo drugą ligę i pierwszą graliśmy tym samym składem. Można by nawet powiedzieć, że mocno osłabionym, bo przed sezonem pierwszoligowym dwóch kluczowych zawodników odeszło i tak naprawdę na ich miejsce nie przyszedł żaden zawodnik, który by prezentował ten sam poziom. Przychodzili młodzi chłopcy, którzy uczyli się tego futsalu, poznawali zespół, też robili postępy i to też na pewno widać, ale nie było takiego właśnie zawodnika, który by ich zastąpił, a pomimo tego naprawdę graliśmy super mecze, tak de facto tylko z dwoma zespołami nie zdobyliśmy punktów i to były te zespoły, które były nad nami w tabeli. Z każdym innym zespołem punktowaliśmy. W większości przypadków mieliśmy dodatni bilans tych dwóch meczy, także naprawdę super sezon, kolejny, drugi już w zasadzie, dodając do tego jeszcze Akademickie Mistrzostwa Polski, kolejny medal, więc fajnie to wszystko się rozwija.
Panie dyrektorze, jak się tak w cudzysłowie z buta wjeżdża do pierwszej ligi na trzecim miejscu, to strach pomyśleć, co to za rok będzie.
No właśnie, ja akurat się bardzo cieszę, bo wracając do tego meczu z Warszawą i do pana pytania, to pamiętam dokładnie ten mecz i pamiętam nasze obawy, jak my w tej pierwszej lidze będziemy grali. Potem drugi mecz z Gnieznem w drugiej kolejce, jakby te obawy potwierdził. Mieliśmy 0 punktów, Warszawa miała 6, a tutaj na koniec 22 kolejki okazało się, że jesteśmy przed Warszawą, a Gniezno jest daleko, daleko za nami. Doskonały sezon futsalistów naszych zielonogórskich. Trzeba też pamiętać o świetnym starcie w Pucharze Polski, zakończonym małym skandalem, gdzie nie dano nam sportowo rywalizować o wyższe cele.
Jest jeszcze niesmak po tym?
U mnie jest oczywiście, ponieważ uważam, że największe rozgrywki futsalowe w Polsce powinny przez Polski Związek Piłki Nożnej być brane pod uwagę. Tak się dzieje w innych dyscyplinach i nie rozumiem, dlaczego Polski Związek Piłki Nożnej nie zwraca na to uwagę, że jest tak duża impreza, że ta impreza dotyczy ludzi młodych, akademików i walkovery, to znaczy no tutaj nie było walkoveru, ale nasza drużyna wystąpiła w mocno eksperymentalnym składzie, a walkovery były w innych spotkaniach, nie tylko futsalowych, ale też na przykład półfinału Pucharu Polski Kobiet, już na dużych boiskach dwa walkovery, z tego powodu, że studentki właśnie rywalizowały w akademickich mistrzostwach Polski w futsalu, więc nie rozumiem, dlaczego te dwie organizacje tak duże nie potrafią się dogadać co do tego, bo krzywdzą tych młodych ludzi. Przecież nie od dziś wiadomo, że sukces w akademickich mistrzostwach Polski to też potem jest możliwość ubiegania się o stypendia, oprócz oczywiście splendoru sportowego. No więc właśnie, więc odpowiadając na pytanie, tak, ten żal ciągle pozostał. No i Akademickie Mistrzostwa Polskie, o której tak przy okazji Pucharu wspomnieliśmy, potwierdzenie doskonałej jakości naszego zespołu akademickiego, trzecie miejsce, podium, rzadko się to komu udawało w poprzednich latach. No tutaj Warszawa była na pierwszym miejscu w lidze, ich pokonaliśmy.
To pytanie do obu panów. Co dalej, jak w pierwszym sezonie jest trzecie miejsce, to pewnie nie chce się, żeby w kolejnym było gorzej.
Maciek, czy ja pierwszy?
Znaczy tak, ja powiem w ten sposób.
Kto odważniejszy?
Przed sezonem pierwszej ligi, w zasadzie przed sezonem drugiej ligi, kiedy robiliśmy awans, postawiliśmy sobie takie cele kilkuletnie. W pierwszym roku mieliśmy awansować, w drugim się utrzymać, w trzecim grać o jakiś środek tabeli i górną półkę. I myślę, że cały czas chyba będziemy w ten sposób do tego podchodzić. Tak de facto wydaje mi się, że sportowo, organizacyjnie byśmy sobie poradzili w Ekstraklasie, tylko tutaj jest inny problem, gdzieś tam finansowy mi się wydaje i tutaj jest naprawdę, że tak powiem, mamy najmniejszy potencjał, bo jeżeli chodzi o, tak jak zresztą wyniki to pokazują, sportowo, jesteśmy mocni. Organizacyjnie tutaj dyrektor i rada sekcji naprawdę wykonuje mnóstwo pracy, żeby to wszystko pozlepiać i to się udaje. Chłopakom też trzeba oddać, że pomimo tego, że grają też na trawie, udaje im się łączyć tak naprawdę długie wyjazdy na mecze jeszcze futsalu, bo Białystok czy Gdańsk to nie jest gdzieś tutaj obok Zielonej Góry, tylko naprawdę trzeba poświęcić praktycznie cały dzień, całą dobę na to, żeby dojechać, zagrać te 40 minut i wrócić do domu, więc oni też naprawdę stanęli na wysokości zadania, szczególnie w końcówce sezonu, gdzie baliśmy się o to, jak to się wszystko poukłada. Udało się to poukładać, także tutaj organizacyjnie, sportowo myślę, że moglibyśmy powalczyć o jakiś wyższy cel. No, potrzebujemy jeszcze kilku zaangażowanych i lubiących tą dyscyplinę sportu sponsorów, którzy by włączyli się jeszcze i pomogli nam w budowie tego zespołu.
Panie Marko, są tacy na horyzoncie? Mecenasi futsalu?
Oczywiście tak, no pojawiają się na naszych meczach, rozmawiamy z nimi. Są to czasem łatwiejsze, czasem trudniejsze rozmowy. Trzeba przypomnieć, że no ten sezon, który przed nami, wydaje się sezonem trudnym. My musimy podjąć taką strategiczną decyzję, czy będziemy uczestniczyli w akademickich mistrzostwach Europy, które odbywają się w Turcji, gdzieś na końcu świata, jak to niektórzy mówią, bo w części azjatyckiej. No, mamy strasznego pecha, bo zdobywając ten tytuł akademickiego mistrzostwa Polski, no, mamy tą godność reprezentowania naszego kraju, środowiska akademickiego na tej imprezie. Za rok podobna impreza będzie w Portugalii, za dwa lata również w Portugalii, wcześniej była w Chorwacji. Natomiast tutaj te koszty są ogromne. Wiem, że wiele reprezentacji rezygnuje z tego startu i musimy podjąć decyzję, ponieważ no, to wszystko kosztuje. A tak jak trener powiedział, no nam szkoda by było, aby ta grupa w jakikolwiek sposób się rozpadła, ponieważ no, tutaj praca Maćka i zawodników, ich poświęcenie, zaangażowanie jest no, takie niewymierne. To aż trudno to wymierzyć, ponieważ no, jest to wspaniała grupa młodych ludzi, którzy gdzieś tam sobie przyjęli za cel godnie reprezentowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego miasta, w dyscyplinie olimpijskiej, jaką jest futsal, więc tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to dyscyplina jakaś topowa, że ona dopiero zdobyła fanów, no ale jest niezwykle widowiskowa. Każdy, kto był choć raz na takim meczu, wie, jak szybko potrafi się zmienić sytuacja, że można w minutę odrobić 3 bramki, czego dokonali w meczu pucharowym nasi akademicy.
Sekundę można wygrać mecz jeszcze do
końca. Tak, że można bramkę strzelić w ostatniej sekundzie, że można stracić bramkę w ostatniej sekundzie. Także ta zmienność sytuacji, ogrom emocji, widowiskowość, szybkość, zwrotność. No, mógłbym tutaj wielu przymiotników pozytywnych używać. No, jest niezwykle pasjonująca. A z drugiej strony no, jest to sport nieolimpijski, który raczkuje, który gdzieś tam wchodzi dopiero do na te areny wszystkich krajów. Jako przykład podam, że reprezentacja Niemiec w futsalu powstała w tym roku dopiero, więc taki kraj piłkarsko zaangażowany z takimi sukcesami futsalową reprezentację jakby stworzył dopiero w tym roku. No i czekamy, zobaczymy. Decyzje władz piłkarskich UEFA i FIFA są pozytywne. No, widać, że ten futsal idzie w dobrym kierunku. Pewnie wymaga to trochę czasu, aby przekonać większą rzeszę publiczności do tego. My patrzymy jakby na swoje miasto. Chcemy, żeby ten futsal w tym okresie martwym dla piłki nożnej, tak naprawdę okresie przygotowawczym do rozgrywek, był taką ciekawą alternatywą dla kibiców właśnie piłki nożnej. I ci kibice przychodzą. W jednych miejscowościach ich jest więcej, w drugich mniej. Dlatego no, zrobimy wszystko, żeby ten start w pierwszej lidze nastąpił i zrobimy wszystko, żeby zrealizować ten plan, o którym mówił Maciek. Ponieważ jeżeli coś planujemy, to staramy się być konsekwentni. Więc co, Maćku, dajemy sobie jeszcze 2 lata na to, żeby spróbować. Jeżeli teraz bez żadnych specjalnych, że tak powiem, zakupów i osobowych i innych, tak na tym materiale ludzkim Maciek jako trener i zawodnicy potrafili zrobić trzecie miejsce, no to wydaje mi się, że nawet chyba będziemy jednym z faworytów rozgrywek pierwszoligowych. Pamiętajmy o tym, że nasi zawodnicy, którzy zaczynali u nas, grają w zespołach też ekstraklasowych. Na dzień dzisiejszy jest to 3 zawodników. Być może któryś z nich wróci do nas. Pamiętajmy, że dochodzą nowi zawodnicy. Uczniowie kończą szkoły średnie, matury i potem przychodzą na studia i na pewno jakieś zawsze 1-2 zawodników jest szansa na to, że dołączy do naszych futsalowców. Więc ja tutaj widzę naprawdę dużo plusów i takiej fajnej energii. Oczywiście wielkim problemem są finanse, ale trzeba o tym mówić, trzeba prowadzić rozmowy. Na razie nam się udało zakończyć sezon i będziemy podejmowali te decyzje, na co postawimy w przyszłym roku.
A jest jakieś takie realne zagrożenie, że albo te akademickie mistrzostwa Europy, albo liga, albo jedno, albo drugie? Jak to
ja powiem
może
tak, koszty wyjazdu na akademickie mistrzostwa Europy są zbliżane do kosztów ligi. Więc tu trzeba powiedzieć, że my musielibyśmy przygotować takie środki, tak jakbyśmy grali w 2 sezonach ligowych. No, to są podobne środki, więc to są środki olbrzymie. Czekamy na decyzję zarządu głównego AZS, która ma nastąpić w tym tygodniu. Obiecano nam, że do długiego weekendu majowego te decyzje zapadną. O dofinansowaniu naszego udziału i po otrzymaniu tej informacji no, będziemy decydowali, ponieważ zawsze takie dofinansowanie było do akademickich mistrzostw Europy. W tym roku są jakieś problemy z Ministerstwem Sportu, jeżeli chodzi o finansowanie tych rozgrywek. No i bez tej dotacji tak naprawdę z Ministerstwa Sportu, a udzielonej nam przez Zarząd Główny AZS, no ten wyjazd będzie bardzo, bardzo trudny do zrealizowania. Natomiast z mojego punktu widzenia uważam, że to by była doskonała nagroda dla zawodników za to, co przez 3 lata robili. Mamy jak wszyscy wiemy, 50-lecie klubu to też by było jakieś podsumowanie tego 50-lecia może w takim charakterze sportowym. A poza tym, no nie ukrywajmy, tam na Akademickie Mistrzostwa Europy pojadą zawodnicy, którzy nie wszyscy na co dzień są w zespole ligowym, więc ja tutaj sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś po takiej imprezie zostaje w naszym zespole. Zespół się konsoliduje, jest to okres przygotowawczy do następnych rozgrywek ligowych i tak jak w tamtym sezonie okres przygotowawczy trwał ile? 2 tygodnie?
No miesiąc.
To teraz już byśmy zaczęli w lipcu, tak? I to na pewno ta drużyna by się scaliła, by poznała gdzieś nowe schematy rozgrywania piłki i w ofensywie i defensywie, więc na pewno ten zespół miałby przetarcie międzynarodowe i jego jakość by była dużo, dużo wyższa.
Wspomnieliście panowie, że 3 zawodników z Zielonej Góry gra w Głogowie i takie moje pytanie właściwie do Maćka, czy jest ruch w interesie, jeżeli chodzi o tutaj zawodników Persy, no bo to było dobre okno wystawowe, zarówno Ampy, jak i Liga.
Nic na ten temat nie wiem i szczerze mówiąc nie wiem, czy chłopakom już jakieś kluby inne proponowały granie w wyższych klasach. No mam nadzieję, że mimo wszystko chłopaki zostaną u nas, bo tak jak tutaj dyrektor powiedział, stworzyliśmy fajną ekipę. Tutaj też wiele meczy właśnie tym takim duchem zespołu potrafiliśmy na własną szalę przełożyć, więc trochę by było szkoda, gdyby ci, szczególnie ci wiodący, ci ciągnący wózek zawodnicy odeszli, bo to by była podobna sytuacja jak w pierwszym sezonie naszej drugiej ligi, tak? Było 4 zawodników, którzy właśnie brali na siebie ciężar wygrywania meczy. Oni odeszli i mieliśmy naprawdę wielki problem w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że tym razem to się nie stanie, a będzie wręcz odwrotnie. Kilku chłopaków, którzy gdzieś tam mają już jakieś doświadczenie, przyjdzie do nas, do zespołu. Będziemy mogli stworzyć jeszcze kolejne jakieś czwórki do gry, takie, które będą ciągnęły ten wózek i powalczymy o jak najwyższe miejsce w tabeli.
To jeszcze jedno pytanie, takie już zamykające tę część naszego programu związaną z futsalem. Mianowicie o jakieś takie systemowe szkolenie futsalu chciałbym zapytać. Czy myślicie państwo o stworzeniu może jakiejś akademii dla młodszych roczników, żeby taki narybek trafiał być może do pierwszej drużyny za jakiś czas, za kilka lat?
Może jeżeli chodzi o nasze struktury AZS-u, to szanse są niewielkie, ponieważ no, te hale akademickie są dosyć obłożone. Przypominam, że w klubie mamy 18 sekcji i gdzieś one muszą trenować. Z reguły są to sekcje, które właśnie trenują w okresie akademickim, czyli w tym okresie jesienno-zimowym, zimowo-wiosennym. I praktycznie każda sekcja robi to na naszych obiektach sportowych. Natomiast nie wykluczam tego, że będziemy współpracowali z jakimś klubem, który właśnie w tym sezonie zimowym niejako poprzez współpracę z naszymi trenerami, nawet na naszym obiekcie będzie przygotowywał drużynę młodzieżową do młodzieżowych mistrzostw Polski, tak jak to było w tym roku, że zespół Falubazu reprezentował nasz klub w rozgrywkach młodzieżowych mistrzostw Polski U14, zajął tam bardzo wysokie 4. miejsce, więc tutaj widzę takie możliwości współpracy.
To jeszcze jedno pytanie, Maciek, to Liga czy Akademickie Mistrzostwo Europy, jakbyśmy tak zero-jedynkowo wybierać?
Powiem tak, no jeżeli faktycznie stanąłbym przed takim wyborem, że albo jedziemy na Akademickie Mistrzostwa Polski i nie gramy w lidze, albo gramy w lidze, nie jedziemy, no to z wielkim żalem i ze łzami w oczach pewnie wybrałbym jednak ligę, bo mimo wszystko to jest no, taka gdzieś tam kilkumiesięczne rozgrywki. To nie jest tak, że zagramy sobie raz i wrócimy z medalem czy bez. No to wiadomo, że to też ma jakieś znaczenie, ale myślę, że większa jakby możliwość rozwoju daje nam mimo wszystko liga i myślę, że dla mnie i dla chłopaków też jest to ważne, żeby cały czas w tym kierunku się rozwijać, grać jak najwięcej. No, mimo wszystko byłby to na pewno trudny wybór i szkoda by było nie pojechać na taką imprezę. Szczególnie, że mamy naprawdę fajny zespół. Myślę, że powalczylibyśmy o gdzieś tam jakieś wyższe miejsca. No ale jeżeli miałbym faktycznie wybierać, to moim zdaniem w tym ciężkim wyborze lepsza byłaby ta liga.
Ale liczymy, że uda się mimo wszystko jakoś upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i parafrazując znane przysłowie, przekładając je na grunt piłkarski, będzie i Wilk City, i Manchester City. Tego życzymy. I zamykamy temat futsalu i przejdźmy do 50-lecia AZS-u. Taki jubileusz w tym roku Akademicki Związek Sportowy w Zielonej Górze obchodzi. W piątek uroczysta gala w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mnóstwo zaproszonych gości, znakomitości ze świata nauki, polityki, sportu przede wszystkim miało okazję w tej gali uczestniczyć i takie, myślę, reminiscencje dzisiaj mogą wybrzmieć po tej gali. 50 lat, można powiedzieć, że ten AZS dobrze wygląda jak na swój wiek, tak?
Tak, dobrze wygląda jak na swój wiek i dobrze wygląda jak na inne AZS-y w innych miejscowościach. Tak jak powiedział prezes zarządu głównego AZS, profesor Słomka, po tym, co tutaj zobaczył, już wie, że rzeczywiście w stosunku do ilości studentów, to członków AZS-u jest bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo dobry wynik, że mamy bardzo dużo sekcji i przede wszystkim misja ta AZS-u, atmosfera, zabawa, sport, czyli sport dla każdego, nie tylko przez te duże ES, ale też dla kogoś, kto chce przyjść się troszeczkę poruszać pod okiem instruktora, no jest tutaj w Zielonej Górze realizowany. Te historie, które mieliśmy szansę usłyszeć, jak ten AZS był tworzony przez 50 lat, są niezwykle interesujące. Ja bardzo się cieszę, że wiele osób znanych nawet w naszym regionie w AZS-ie gdzieś zaczynało swoją taką aktywność społeczną.
Tak jest. Mieliśmy przecież transmisję z tej gali na antenie Akademickiego Radia Indeks i tam głos zabrał chociażby prezydent Janusz Kubicki, były poseł Bogusław Wątor i to były przemówienia nie takie bardzo oficjalne, takie właśnie bardzo, bardzo anegdotyczne. Tam dykteryjka goniła dykteryjkę.
Dokładnie, tak. No bo trzeba pamiętać, że no, AZS, w AZS-ie są ludzie młodzi. Ci, którzy studiują i to są piękne lata, piękne czasy dla każdego. Potem się miło je wspomina. No AZS oprócz tego, że daje możliwości do kultury fizycznej, do uprawiania sportu, no ale też powoduje, że można spotkać ciekawych ludzi, że jeżeli ktoś ma tą żyłkę działacza, żyłkę kogoś, kto chce coś organizować, to AZS jest najlepszym miejscem do tego, żeby to właśnie robić. U nas praktycznie od września do maja impreza goni imprezę. Nie ma weekendu, żeby AZS czegoś nie organizował. Jest mnóstwo różnych spotkań, jest mnóstwo różnych chwil, a tak jak ja cały czas powtarzam, jeżeli ktoś się potrafi zaangażować i chce, to możliwości są nieograniczone aż do takiej działalności międzynarodowej, czyli ja znam przypadki studentów, którzy poprzez taką działalność w klubach uczelnianych teraz działają na poziomie właśnie uniwersjat, akademickich mistrzostw świata, Europy, tam są działaczami, są wolontariuszami. I praktycznie ta ilość spotkań, różnych szkoleń z różnymi specjalistami od public relation, właśnie od organizacji, od zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi jest ogromna. To wszystko AZS zapewnia i można powiedzieć, że to jest taka kuźnia nie tylko sportowców, ale kuźnia też potem takich aktywnych ludzi, którzy świetnie sobie radzą w życiu już dorosłym zawodowym.
Przy tej okazji też ukazała się taka monografia autorstwa doktora Tomasza Grzybowskiego i Radosława Domkego, zatytułowana 50 lat AZS-u w Zielonej Górze. O tej publikacji mówił tuż po gali w rozmowie z Krystianem Machalisą dr Tomasz Grzybowski. Posłuchajmy.
Jest pan przede wszystkim tutaj jedną z tych osób, które o AZS-ie, o historii raczej AZS-u wiedzą najwięcej.
No na pewno, no nawet zobowiązuje nas napisanie tej książki, mnie i Radka Domkę, do tego, żebyśmy teraz potrafili udzielić odpowiedzi na każde pytanie dotyczące historii AZS-u.
Właśnie, jaka była ta historia? Jakie było te 50 lat? Było 50 lat posuchy, 50 lat sukcesów, czy może raczej tak pośrodku?
AZS jest taką organizacją, w którym działalność odbywa się na wielu płaszczyznach. Zarówno w sporcie wyczynowym, jak i chyba to jest ważniejsze, ma zaszczepiać wśród studentów, kontynuować zamiłowanie do aktywności fizycznej. I myślę, że AZS tą rolę wypełnia w sposób znakomity. Dzięki wsparciu uczelni naprawdę stworzyliśmy dla studentów bardzo dobre warunki. One są wręcz modelowe, jeżeli chodzi w porównaniu o uczelnie w podobnej wielkości. Dzięki temu, że funkcjonowały u nas dwa środowiska skoncentrowane na Politechnice i na WSP, mamy super bazę. Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie władz uczelni, więc myślę, że te 50 lat sportu i AZS-u były wyjątkowe.
Był pan też jednym z zawodników, którzy tutaj na scenie rozdawali nagrody i pytanie właśnie, że tutaj wśród tych znakomitych gości był ktoś, kogo tutaj według pana zabrakło?
Na pewno zabrakło pana Hieronimy Szczegóły, pana rektora, który przez historię sportu zielonogórskiego AZS-u przewija się od początku. To on zakładał AZS w WSI, to pod jego opieką studenci na WSP osiągali najlepsze wyniki. No na pewno jest to postać tutaj fundamentalna dla sportu akademickiego, której dzisiaj nie było.
To jest zrobiłem jeszcze o książkę, bowiem tutaj trzeba było się śpieszyć, żeby zdążyć się na tą galę 50-lecia. Jak się pracowało nad książką?
Dla mnie to była przygoda. To jest moje życie. Mogę tylko powiedzieć szczerze, że strasznie się bałem otworzyć tą książkę, bo to jest 20 lat mojego życia i byłem bardzo emocjonalnie związany ze zbieraniem materiałów, ale tak porównując to do innych działalności, była to też naprawdę wielka przygoda.
Podobno edytorski rekord świata został pobity przy wydawaniu tej publikacji. Ja bym chciał jeszcze na koniec tej gali 50-lecia i tego jubileuszu AZS-u zapytać, bo o sukcesach już mówiliśmy, a o takie problemy, które trafią codzienne problemy, które trapią działacza Akademickiego Związku Sportowego, nie tylko w Zielonej Górze, w ogóle w Polsce, to jakie to są, bo dziś już chyba nie ma za wiele drużyn ekstraligowych, które zaczynają się od 3 liter AZS.
Tak. W tej strukturze, w której my działamy, stowarzyszenia, no to zawsze problemem są środki finansowe. To trzeba sobie jasno powiedzieć i przykład naszego klubu pokazuje, że jeżeli stworzymy dobre warunki, to tak jak w tym roku wszyscy świetnie je wykorzystują i tak jakbyśmy po kolei przejrzeli nasze sekcje, to futsal, debiut w pierwszej lidze, trzecie miejsce, czyli pudło, ręcznie wygrywają drugą ligę, czyli awans, zaraz mamy też siatkarki, które już w piątek zaczynają baraże o awans do drugiej ligi.
Zaraz sobie o siatkarkach jeszcze porozmawiamy.
Powstały dwie nowe sekcje uczelniane sportu walki. Wiem, że na najbliższym zarządzie, to może zdradzę publicznie, ale najbliższym zarządzie Unihokej i Bryz Sportowych chcą też zdobyć status sekcji ligowych, więc no to się wszystko rozwija, to oczywiście to wszystko kosztuje i tutaj my musimy patrzeć zarówno zarząd, jak i ja jako dyrektor klubu całościowo na cały klub, ponieważ 6 lat temu przyjęliśmy taką zasadę, że sekcje są samorządne, samofinansujące się. My w tym tylko pomagamy i organizujemy te wydarzenia sportowe i nie ma już teraz takiej możliwości, żeby jedna sekcja zdominowała cały klub i kosztem jednej sekcji ta działalność była prowadzona, więc stąd te rady sekcji i działacze, którzy tam są, i ja tutaj chciałbym serdecznie podziękować, bo oni to wszystko robią społecznie, ale tak jak mówię, no możliwości są nieograniczone, jeżeli zbierze się grupa ludzi na przykład wokół futsalu i oni będą mieli taki pomysł, żeby ten zespół był, nie wiem, mistrzem Polski, żeby zdobył tytuł mistrza Polski, no to dlaczego nie? No to proszę bardzo, natomiast na pewno trzeba stworzyć ku temu warunki.
A to jeszcze jedno pytanko takie w trakcie tej myśli mi się zrodziło. W Zielonej Górze panu zdaniem jest miejsce na jeszcze jeden klub w Ekstraklasie, bo wiemy, że mamy żużlowców i mamy koszykarzy?
Ja powiem tak, ja bardzo szanuję to, co Zielona Góra robi dla sportu. Uważam, że jak na tą wielkość miasta, to jest mistrzostwo naprawdę świata. Falubas i zespół Stelmetu, czyli mistrzowie obecni lub byli Polski, no jest to sport zawodowy i na pewno ciężko tutaj każdej innej dyscyplinie już będzie wejść na ten poziom. Pamiętajmy jeszcze, że mamy tenisistów miejsców stołowych ZKS-u Dżonków. Myślę, że miejsce na pewno, jeżeli chodzi o lokalizację dla jednej dyscypliny jeszcze ekstraligowej, by się znalazło. Mamy jeden z piękniejszych obiektów sportowych w Polsce, czyli CRS i na pewno ta hala mogłaby jeszcze gościć jeden zespół ekstraligowy. Natomiast oczywiście to wszystko zależy od działaczy klubu, czy uda się zdobyć takie środki, aby na takim poziomie występować. W dzisiejszym sporcie no chyba, może dla niektórych to jest przykre, co teraz powiem, ale pieniądz jest rzeczą najistotniejszą. Tak naprawdę to jeżeli jest pieniądz, no to można stworzyć taki zespół, który sportowo będzie sobie radził z określonymi celami i uważam, że dlatego bardzo się cieszę, tak jak w futsalu, że każda nasza sekcja powinna mieć taki plan trzyletni, nie tu i teraz, że coś robimy, tylko żeby mieć ten plan troszeczkę do przodu, żebyśmy mieli ten plan zweryfikowany i żeby on odpowiadał aktualnym możliwościom i siłom, nie tylko sportowym, bo tak jak wszyscy wiemy, na przykład w futsalu, no ten poziom sportowy jest naprawdę wysoki, ale też finansowym i organizacyjnym.
To za Maciek, za dwa lata w CRS-ie się widzimy?
To znaczy, ja powiem tak, fajnie by było. Powiem szczerze, że będę tak troszkę prywatnie o futsalu będę mówił, jeżeli chodzi o tą ekstraklasę. Wydaje mi się, że no w Zielonej Górze jest naprawdę duży potencjał na to, żeby ta ekstraklasa futsalu była, bo jest naprawdę dobrze rozwinięta liga halowa, zimowa i też taka, że tak powiem, która gra na dworze. Jest tam mnóstwo prywatnych osób, które te zespoły finansują. Wiadomo, że to pewnie nie są jakieś duże pieniądze, ale jakby tak pozbierać właśnie, udałoby się pozbierać, zaangażować kilku takich, od kilka takich osób, które gdzieś tam są zaangażowane do nas. Wydaje mi się, że byłoby to naprawdę fajne, stworzyłaby się fajna grupa ludzi. I myślę, że tutaj w tym kierunku musimy iść. Tak de facto jest też kilku chłopaków, których wyciągnęliśmy właśnie z tych akurat z Pucharu Zimy, którzy nie mieli kompletnie nic wspólnego z AZS-em, z uczelnią, a grają teraz u nas i właśnie dlatego, że gdzieś tam ktoś ich zobaczył, ktoś ich zaprosił, czy inny zawodnik, czy wcześniej osoby, które przy zespole były. Myślę, że jest potencjał. No wiadomo, że pewnie zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej funkcjonowała ta liga, ten nasz zespół. No ale zdaję sobie też sprawę z tego, że gdzieś tam im więcej ludzi, tym ciężej jest ich namówić do współpracy i tutaj też może być pewnie problem.
To na koniec jeszcze króciuteńko o siatkówce kobiet, powiedzmy sobie, bo to już nas czas bardzo mocno nagli, natomiast no powiedzmy o tym, co przed majówką jeszcze nas czeka. Turniej barażowy, półfinałowy o drugą ligę w siatkówce kobiet, 3 zespoły, oprócz AZS-u jeszcze ekipy z Sosnowca i Wałbrzycha. Jak szanse, jak to będzie wyglądało, panie dyrektorze?
Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo każda z tych drużyn uczestniczyła w innych rozgrywkach trzecioligowych, natomiast no tradycja naszej Ligi Lubuskiej jest najkrótsza, więc myślę, że to będą zespoły naprawdę dobrze przygotowane. Zespół Sosnowca, zespół z ogromnymi tradycjami, chociaż rozmawiałem z trenerem, tam tradycje pozostały, natomiast zespół jest jakby całkowicie nowy, bez kontynuacji tej wielkiej drużyny Sosnowca, która grała w europejskich pucharach. Zespół z Wałbrzycha zajął 3 miejsce w swojej lidze, ale startuje, ponieważ akademiczki z Wrocławia, które wygrały tą ligę, postanowiły nie startować w barażach. No i nasze dziewczęta, które pierwszy rok startują w trzeciej lidze pod wodzą trenera Kasperowicza. W sobotę zapraszamy na pierwszy mecz o godzinie...
W
piątek zapraszamy na pierwszy
tak,
mecz o godzinie 17 z ekipą z Sosnowca. Potem godzina 14 nasze rywalki, czyli Sosnowiec kontra Wałbrzych. I w niedzielę godzina 12 gramy trzeci mecz tego turnieju z drużyną z Wałbrzycha.
Tak to będzie wyglądało i na pewno my też będziemy tym poczynaniom akademiczek uważnie się przyglądać. A na dziś To wszystko omówiliśmy bardzo szeroko, sport akademicki, bo i jubileusz, i szczypiorniści, i futsaliści, i siatkarki, także problemy, które trawią taki akademicki, półzawodowy, półamatorski sport, też zdążyliśmy umówić. Bardzo dziękuję. Gośćmi byli Marek Lemański, dyrektor klubu.
Dziękuję bardzo.
I Maciej Górecki, trener futsalistów.
Dziękuję.
I Mucha, która tutaj nam troszeczkę przeszkadzała, ale daliśmy sobie jakoś radę. Marcin Krzywicki, dziękuję. To była Szatnia Akademików.